Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujsz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do Niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych, intelektualnych potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony i Zofia Majchrzak. I proszę Państwa, oczywiście bez Państwa nic by nam się nie udało. Możemy realizować nasze programy, nasze audycje dzięki temu, że nas Państwo wspierają, za pośrednictwem darowizn cyklicznych, za pośrednictwem Patronite. Dziękujemy Państwu i prosimy o to, żeby Państwo nie rezygnowali, a nawet żeby Państwo zachęcali kolejne osoby, bo tylko dzięki temu organizacje trzeciego sektora mogą przetrwać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, mamy tutaj szacowne grono. W pierwszej kolejności pan profesor Stanisław Obirek. Generalnie przedstawiać nie trzeba, postać znana, ale dla porządku tylko przypomnę, teolog, historyk, antropolog kultury, pan profesor, znawca religii i Stanów Zjednoczonych, prawda? A także dr Hubert Czyżewski, historyk filozofii, członek naszej redakcji w Kulturze Liberalnej od lat i dziś autor książki Kołakowski i poszukiwanie pewności.
Dziękuję.
Proszę Państwa, dziś będziemy rozmawiać o kimś, kto jest postacią wyjątkową, to jest postacią inspirującą, kto urodził się w Radomiu i wyruszył w intelektualną przygodę, która zaprowadziła go do najlepszych ośrodków akademickich na świecie. Zyskał uznanie globalne, sławę. Ale tak naprawdę nie o sławę mu chodziło, śmiem powiedzieć, tylko o to, że uwierała go potrzeba pewności, poszukiwanie swojego miejsca w świecie. Chciał się zorientować, gdzie tak naprawdę w tym świecie się znajduje i przez to wychodził poza stereotypy. Przez to wychodził poza stereotypy dotyczące myślenia o sobie, poza stereotypy dotyczące myślenia o zbiorowości, w której się urodził i wreszcie poza stereotypy religijne. Ta potrzeba poszukiwania swojego miejsca w świecie, jakiejś pewności prowadziła bohatera naszego dzisiejszego spotkania do fundamentalnych pytań o jego relacje z Bogiem, o jego relacje z narodem, o jego relacje ze światem polityki. Efekt był taki, proszę Państwa, że po pewnym czasie nie tylko sam się zrażał do wszystkich miejsc, w których początkowo próbował się odnaleźć, ale tak naprawdę bardzo szybko okazywało się, że jest postacią niewygodną. I chciałem zapytać o naszego bohatera, którym jest wspomniany w tytule książki Leszek Kołakowski, o to, jakim on jest dla naszych gości, zaczniemy od pana profesora, bohaterem, czy jest postacią inspirującą, czy w ogóle, prawda, można mówić o tym, że Leszek Kołakowski ma nam coś dzisiaj do powiedzenia. A panu profesorowi, czy coś mówił przez ostatnie dekady?
Ja przede wszystkim chciałem podziękować za to zaproszenie do rozmowy o Kołakowskim, bo wydaje mi się, że taka rozmowa jest potrzebna i jest ciągle jeszcze przed nami. To będzie na pewno ważny jakiś krok w kierunku lepszego poznania tego myśliciela. No, dla naszych młodych widzów i słuchaczy powiem, że ja się zetknąłem z Kołakowskim na początku lat 70. jako licealista. Wertowałem w mojej szkole w Lubaczowie, więc jeszcze mniejsze niż Radom, tygodnik Argumenty, które Kołakowski już wtedy nie redagował.
Co to było, najpierw przypomnijmy.
Właśnie, więc on wtedy już nie redagował. Jego imię w ogóle było zabronione. Wtedy jeszcze była cenzura, ale stare roczniki tego, jakby to nazwać, no takiego światopoglądowego pisma, które było wydawane przez wolnomyślicieli, a dokładnie przez marksistów, którzy podejmowali tam tematy takie światopoglądowe właśnie już wtedy, ale z pozycji właśnie marksistowskich. I mnie jako chłopaka właśnie w liceum to bardzo ciekawiło. Więc to był jakby pierwszy mój kontakt z Kołakowskim.
Ale coś tam było takiego, że młody chłopak chciał czytać dalej?
No tak, tam były te teksty o Jezusie, o ile pamiętam, o Kościele, takie właśnie Dla mnie to była trochę inna bajka niż to, co słyszałem w salce katechetycznej czy na ambonie, więc to był rodzaj, zresztą lata 70. czy 60. to żyło się w świecie schizofrenicznym, równoległym, były to światy równoległe, dom, szkoła, kościół, no i właśnie te argumenty z Leszkiem Kołakowskim. On jakoś ten świat porządkował, muszę powiedzieć. W ogóle nie wiedziałem, że jest takim wybitnym myślicielem. Nie znałem jego książek, ale te lektury młodzieńcze sprawiły, że zawsze gdzieś tam w pokładach podświadomości on istniał i jak miałem szczęście go poznać już osobiście, to już wtedy no to się zamknęła jakaś całość i z książką, o której będziemy rozmawiać, mam taką sympatyczną przygodę, że to, co ja podejrzewałem, a nigdzie tego wcześniej nie czytałem, że dla Kołakowskiego religia, nawet dla Kołakowskiego marksisty, była ważna. Mhm. Nawet jako dziecko był zainteresowany religią, więc tutaj odnalazłem tę moją intuicję jako bardzo dobrze udokumentowaną. Wręcz pan Hubert Czyżewski mówi, że to jest oś, wokół której cała przygoda życiowa Kołakowskiego się obraca. No tak, myślę, że to jest człowiek na nasze czasy dzisiaj.
Inspirujący? Dlaczego? No wiemy, że inspirujący, bo książka powstała.
Powstała książka z, tak, miałem zaszczyt i przyjemność spędzić z myślą Leszka Kołakowskiego parę lat życia, wydaje mi się. Natomiast no, to jeśli pan profesor zaczął trochę takiego może osobistego wyznania początków przygody Leszkiem Kołakowskim, to dla mnie może to doszło troszeczkę później w procesie, ale kiedy Leszek Kołakowski zmarł, to był lipiec 2009 roku, to dla mnie to były wakacje po maturze. Tak troszeczkę może symboliczny moment przejścia z jakiejś tam wczesnej młodości w trochę późniejszą młodość. I ja pamiętam, że rzeczywiście wiedziałem, kto to jest Leszek Kołakowski, natomiast chyba w czasach licealnych nie zgłębiałem się w te lektury, ale pamiętam, że wtedy, kiedy Kołakowski zmarł, to dużo było go w mediach i pamiętam wtedy w Gazecie Wyborczej chyba taka wyszła specjalna wkładka jakimś wyborem tekstów Kołakowskiego i no przyznam, mówiąc może troszeczkę na wyższe rejestry wchodząc, ale znalazłem tam taki tekst, który mną wstrząsnął, który tak mi dudnił w uszach i który wydaje mi się ustawił mnie intelektualnie na wiele lat. I to jest bardzo krótki, poetycki tekst. Krótka i kompletna metafizyka. Innej nie będzie, innej nie będzie. Taki jest dokładny tytuł z tym powtórzeniem. Innej nie będzie. Więc jakby ja wtedy z Kołakowskim się spotkałem pierwszy raz i od tamtej pory jakoś mi
no, ale głowie rezonował. Co było takiego wstrząsającego w tym tekście? No bo tutaj...
Jego prostota, nawet to jest jedyny tekst, który przytaczam w całości w swojej książce. To jest tekst napisany bardzo późno, już w latach 2000. On był oryginalnie publikowany w Tygodniku Powszechnym. No jest to taki bardzo lapidarnie podsumowujący główne wątki metafizyczne myśli Kołakowskiego, powiedzmy, że są, no jeszcze skracając tekst, który ma dosłownie pół strony w dwa zdania, ale chodzi o to, że największym przeciwnikiem człowieka w jego życiu jest czas. Mamy różne sposoby, jak sobie z czasem poradzić. Kołakowski wymienia cztery sposoby: rozum, Bóg, miłość, śmierć. Nawet, to taka ciekawostka może popkulturowa, kilka lat temu w odcinku popularnego teleturnieju Milionerzy pytanie za 1 000 000 złotych dotyczyło tego tekstu, bo tam w tym tekście są tak sformułowane,
to że są... znakomicie świadczy o teleturnieju,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
Pod strzechy
wszedł Kołakowski. Pytanie było, co jest sklepieniem domu, w którym mieszka duch ludzki. No odpowiedź bym brzmiała ten czas. Ale z tego, co pamiętam, niestety gracz zrezygnował z udzielania tej ostatecznej odpowiedzi.
No cóż, nie trafiło na właściwą osobę. Pytanie, do którego Kołakowski zmusza, żeby zadać, pytanie, które po lekturze książki o Kołakowskim się tak nasuwa, to jest takie, że on przebył swoją drogę właśnie od Radomia do Oksfordu, przebył drogę od socjalizacji, przepraszam za to słowo naszych słuchaczy, wychował się w kulturze polskiej, katolickiej i coś go skłaniało do tego, żeby kwestionować kolejne takie kręgi, w których się wychowywał. Tak jakby musiał zadać pytanie o granice polskości, prawda, tego zbiorowości naszej, w której się wychował, o granice wiary, w której go wychowano, albo w otoczeniu, w której się wychował. W efekcie takie pytanie, które się wyłania, i to jest pytanie tutaj do panów. To jest takie pytanie, czy można być właśnie Polakiem i nie katolikiem, Polakiem i nie chrześcijaninem, bo w ostatecznym rozrachunku można powiedzieć, że on powychodził z tych kręgów, żeby w poszukiwaniu siebie, no w takim kim ja jestem, pytał o te rzeczy, które inni, nie wiem, nie mają czasu, nie mają umiejętności, ochoty, temperamentu zadawać pytań. On miał ten temperament, pytał do samego końca, docierał do linii granicznej i mówił:
dalej się nie da.
Dalej się nie da. Albo dalej się da, ale wtedy naród będzie trzeba opisać inaczej, katolicyzm trzeba będzie opisać inaczej, mnie trzeba będzie opisać inaczej, bo w tych kręgach ja się wychowałem. Nie wiem, czy nie jest taki rodzaj interpretacji uprawniony, panie profesorze?
Przypomniała mi się anegdota, której pan nie przywołuje w swojej książce, ale chyba w jakimś kalendarium Kołakowskiego jest, jak on jako dzieciak przed wojną jeszcze znalazł się w Łodzi i nauczycielka go pytała o religię. A on mówi, że jest bezwyznaniowym. I wtedy nauczycielka się zdenerwowała, mówi, to nawet Żydzi mają jakąś religię, co to za bezwyznanie? I go wyrzuciła z klasy, on musiał zmienić szkołę. To jest oczywiście barwna anegdota, ale coś w tym jest, że Kołakowski od dziecka właściwie był nie u siebie. To znaczy, że nie był ochrzczony, nie był socjalizowany do sakramentów. Ojciec go wychował w tej tradycji właśnie oświeceniowej, liberalnej, wolnomyślicielskiej. Nawet jeśli w tej chwili nie pamiętam tego byłego księdza, który go uczył łaciny i greki, to oczywiście...
To już Kordiasz się nazywa.
Kordiasz, tak. Właśnie. Mhm. Bardzo ciekawa postać skądinąd. Dla Kołakowskiego nawet właśnie dziecka, czy młodego człowieka, religia była tekstem, który trzeba poznać, trzeba zrozumieć i trzeba jakoś do siebie odnieść. I w tym procesie takiego bardzo osobistego traktowania tekstów wszystkich, również Marksa, widzę Kołakowskiego jako nie tylko na użytek naszej rozmowy, ale w ogóle wydaje mi się, że jest pewnym wzorem na przykład dla studentów. Nawet dla licealistów. To znaczy człowiek, który nie da sobie narzucić żadnej interpretacji, lubi teksty, czyta je, ale się wadzi z autorami, z nauczycielami i to sprawia, że dla mnie, on mi jest bardzo bliski właśnie jako ten, który nigdy nie zgodził się na jakąś ostateczną interpretację. Zawsze wchodził chętnie w spór, kłócił się, podziwiał różnych ludzi, ale też nie do końca. To pan o tym pisze, o Janie Pawle II. To jest bardzo ciekawy wątek. Kołakowski a Jan Paweł II. Więc tak, Kołakowski jako tekściarz, skoro mówimy tym popkulturowym żargonem, w najszlachetniejszej próbie tego tekściarza. To znaczy człowiek, który nie daje za wygrane, który się zmaga z tekstem. Co on mi mówi dzisiaj, tu i teraz. Więc tak, Kołakowski jest jak najbardziej na dziś.
To jeśli może zrobić troszeczkę krok wstecz dla słuchaczy, naszych odbiorców, którzy nie znają kontekstu biograficznego, bo to mi się co jakiś czas z wypowiedzi panów wynika, ale może nie jest oczywiste. Znaczy tak, Kołakowski urodził się w rodzinie właśnie działaczy spółdzielczych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jerzy Kołakowski to był jego ojciec, który jeszcze zresztą urodził się w Petersburgu, jeśli się nie mylę. Natomiast matka Kołakowskiego umarła bardzo szybko, jak on był małym dzieckiem na nowotwór. Ale ważne jest to, myślę, że ten ojciec Leszka Kołakowskiego był takim rzeczywiście aktywnie zaangażowanym działaczem socjalistycznym, spółdzielczym, lewicowym w takiej tradycji właśnie oświeceniowo-racjonalistycznej polskich niepokornych XIX wieku, tak byśmy powiedzieli. I to nie jest tak, że mały Kołakowski w szkole był bezwyznaniowy jakoś z przekory czy własnego tam takiego ostrego antyreligijnego racjonalizmu wcześniej. Raczej to właśnie była świadoma decyzja rodziców, żeby go nie ochrzcić, co wydaje mi się do dziś w Polsce jest rzadkie, a przed wojną było wyjątkowo rzadko spotykane. Najprawdopodobniej, no nie wiemy tego, nie ma, to nie jest publicznej informacji, nigdy się nie ochrzcił do końca życia. I w tym sensie od wczesnego dzieciństwa, już zarówno przed wojną, jak i potem w trakcie wojny, rzeczywiście to, o czym panowie mówili, on uczciwie i dogłębnie starał się poznać możliwie szerokie spektrum różnych tradycji intelektualnych. Była ta postać Tadeusza Kordiasza, to był były ksiądz, który z biegiem okoliczności mieszkał blisko na wsi, tam gdzie Kołakowski się ukrywał w czasie wojny jako nastolatek i udzielał mu takich prywatnych lekcji łaciny, filozofii, takiej tradycji teologicznej, więc to jest to trochę paradoksalnie błogosławieństwo tego, że w czasie wojny nie było normalnego systemu edukacji. To znaczy Kołakowski mógł ominąć wiele tych podstawowych, ale wymaganych od uczniów w normalnej szkole rzeczy, natomiast mógł bardzo wcześnie całą swój wybitny intelekt zaprząc do tego, żeby studiować humanistykę na poważnie.
No,
dzięki temu on w wieku lat 18, kiedy kończy się wojna, idzie na uniwersytet, jest już świetnie wykształconym humanistą.
To prawda, ale można kogoś nie ochrzcić, może ktoś sobie rosnąć jak dziczka, a tymczasem przymioty charakteru, jednak ta jednostka, jak się okazało, miała coś specyficznego.
To myślę, że wracając do takiego prapytania, czemu Kołakowskiego czytać dzisiaj, to o czym pan na początku we wprowadzeniu naszego spotkania powiedział, tak, że Kołakowski poszukiwał całe życie swojego miejsca w świecie. To jest bardzo trafna, ładna metafora, wydaje mi się, i to starałem się też argumentować w książce. Ja to nazywam poszukiwaniem pewności. To jest oczywiście troszeczkę mrugnięcie okiem, bo Kołakowski napisał taką książkę o tytule Husserl i poszukiwanie pewności. Chodzi o to, że jakby Kołakowski jest wart czytania, jest ciekawy dla współczesnego czytelnika, zarówno młodego, jak i bardziej dojrzałego, bo te jego poszukiwania były możliwie wielostronne. To znaczy jest bardzo niewiele chyba postaci w dwudziestowiecznej, współczesnej tradycji humanistycznej, która tak szeroko zarzucałaby sieć i próbowałaby naprawdę bardzo wielu, nie wszystkich oczywiście, bo to też trzeba zaznaczyć, jest parę takich obszarów, które jak już myślę o Kołakowskim od paru lat, że było paru ważnych filozofów tradycji, do których się nie odniósł, a szkoda, bo to byłoby pewnie jakoś ważne, ale jeśli ktoś chce spróbować jakby dotrzeć do takiego źródła, gdzie możliwie uczciwie i dogłębnie intelektualnie są przeanalizowani różni filozofowie, różne tradycje myślenia, to ciężko o lepszą taką pigułkę troszeczkę niż dorobek Leszka Kołakowskiego.
Ja chcę jeszcze raz podkreślić, że to, co tu jest za tej książki o Kołakowskim, a w gruncie rzeczy za jego życia wynik jakoś się przebija, to jest to pytanie, czy można być Polakiem nie katolikiem, albo nawet więcej, że można być Polakiem nie chrześcijaninem. Ponieważ kiedy Kołakowski pod koniec życia zaznawał wielkiej sławy jednak jako intelektualista w Polsce, na pewno, i kiedy przyszedł moment jego pogrzebu, ja pamiętam, że robiono z niego katolika, tak jakby jego zainteresowania filozoficzne i religijne nie były w ogóle do pogodzenia z tym stereotypem, który się narzucał tu, tak, u nas. I teraz ten człowiek przeszedł długą drogę przez całe dziesięciolecia, oglądając, prawda, i politykę, i religię, i filozofię tak jak mu to podpowiadał taki właśnie ten wewnętrzny taki napęd do tego, żeby doprowadzić to do samego końca, żeby zrozumieć naprawdę, a nie tak jak się wydaje. Poprowadziło go to i na manowce, i nie na manowce, ale moje pytanie jest takie, czy można powiedzieć, że on pokazał pewną inną drogę, że ta uczciwość intelektualna u nas wymaga także pewnego wychodzenia, zmagań z religią. Czy nie jest tak, że po prostu nie można, próbując sobie odpowiedzieć na zupełnie jakieś podstawowe pytania, to po prostu trzeba wejść w kurs kolizyjny ze stereotypem polskości, a tak naprawdę Polaka katolika. Nie jest trochę tak, panie profesorze?
Ja trochę się zabawię w adwokata diabła.
A prosimy.
Spróbuję pokrytykować trochę Kołakowskiego, używając zresztą ciekawego spostrzeżenia z pańskiej książki. Jak pan w pewnym momencie mówi, że tak naprawdę po 1989 roku publicystyka Kołakowskiego, ta właśnie eseistyka, może bardziej trafnie by należało powiedzieć, przypomina teksty z lat 50. I mnie się wydaje, że to jest bardzo trafne. To znaczy
Co to znaczy?
Właśnie, rozwijając to, ja zresztą bardzo lubię teksty z lat 50. Kołakowskiego.
Czyli takie marksistowskie, stalinowskie, tak?
Takie o szkice, o kościele, o kontrreformacji, o Erasmie z Rotterdamu. To są teksty wcale nie banalne, wcale nie takie prymitywnie marksizujące. To jest naprawdę próba pokazania, że Kościół odegrał negatywną rolę w historii, w sensie tłumienia wolnej myśli, nie zachęcając za bardzo takiego Erasma do tego, żeby rozwijał swoje intuicje i tak dalej. W każdym razie to były teksty rzeczywiście traktowane jako walka z Kościołem. To był ten front, na który Kołakowski został wydelegowany właśnie.
Żeby... Sam się wydelegował chyba
wtedy intelektualnie. To było zadanie, które mu wyznaczono w partii i on je zresztą chętnie podjął.
Chętnie podjął.
A wyznaczono mu dlatego, bo był inteligentny, bo znał łacinę, znał teksty kościelne, tradycje i tak dalej. Natomiast po 1989 roku pamiętam reakcję jego przyjaciółek, jak Helena Eilstein czy Barbara Stanosz, które załamywały ręce, Leszku, co się z tobą stało? Gdzie jest twoje niezależne myślenie? Dlaczego ty nagle stałeś się apologetą religii? I mnie się wydaje, że i jedno i drugie, i tu się kończy moja rola adwokata diabła, tylko zwracam do mojego podziwu dla Kołakowskiego, że tak jak w latach 50. on nie uprawiał prymitywnej krytyki Kościoła, tylko wskazywał bardzo obiektywne słabości tej instytucji, tak w latach 90. pokazywał potrzebę pewnych punktów, właśnie mówiąc tytułem książki, pewnej potrzeby pewności, stałych punktów odniesienia. Ten liberalizm, neoliberalizm właściwie w ekonomii, ta taka bezrefleksyjna trochę ucieczka od wszystkiego, co było do tej pory, myślę, że w nim budziło niepokój i stąd te teksty takie przywołujące do porządku. No słuchajcie, jednak trzeba popatrzeć na to, co robi papież z życzliwym okiem. Postmodernizm nie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki, z jakimi się zmagamy. Więc myślę, że też to szukanie punktów takiego oparcia było wypadkową trochę tego niepokoju głębszego, w którym właśnie on nie znajdywał tego oparcia. Stąd krytyka Husserla. On jednak w fenomenologii widział raczej wielkie złudzenie, a nie możliwość pewności. I pojawiła się religia. Ale właśnie ta religia inaczej rozumiana niż konfesyjnie. To wtedy oni panowie nie pamiętacie, ale i on, i Czesław Miłosz byli, Józef Tischter z innej trochę perspektywy, byli traktowani z ogromną podejrzliwością przez coraz bardziej fundamentalizujący się wtedy katolicy z Polski. A właśnie Kołakowski przypominał o niebezpieczeństwie teokracji, Miłosz też. Więc religia tak...
Takiej endeckiej tradycji katolicyzmu.
Ale tak? Właśnie nie ta endecka, nie ta przemocowa w przestrzeni publicznej, nie wymuszająca postawy.
Nie nacjonalistycznie.
No ale to tak? W tym momencie właśnie wychodzimy poza ten stereotyp Polaka katolika.
Absolutnie.
Czy nawet podbita, tu jest stawka w książce, poza stereotyp w zasadzie takiego typowego chrześcijańskiego myślenia, prawda?
To znaczy, to wracając do pańskiego pytania, czy można być Polakiem, katolikiem, co Kołakowski na to, to śmiem zaryzykować taką tezę, że Kołakowski powiedziałby, że...
Coś żartobliwego.
Że nie, chcemy, nie chcemy, Polacy są katolikami wszyscy, kropka. W sensie kulturowym, w sensie cywilizacyjnym.
A to ja zaraz będę polemizował.
I czy ty osobiście wierzysz, czy nie wierzysz, to jest drugorzędna sprawa w tym kontekście. Natomiast kultura europejska jest tak przesycona chrześcijaństwem, a specyficznie Polska jest tak przesycona katolicyzmem, że od tego nie uciekniemy, bo to jest absolutny fundament tego kodu kulturowego, którym się poruszamy. Być może dzisiaj, w 2020 roku, po iluś tam już dekadach takiej sekularyzacji społeczeństwa, jest to taka teza, pod którą można stawiać coraz większy znak zapytania. Natomiast jeśli myślę, Kołakowski myśli o drugiej połowie XX wieku, to myślę, że jest to historycznie zasadniczo słuszne wciąż. odwołując się do tego, co mówił profesor Obirek, myślę, że też jednym ze źródeł, raz z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kołakowski jest wciąż bardzo ciekawy, a dwa, dlaczego Kołakowski rzeczywiście w takim czysto praktycznym sensie odniósł ogromny sukces, jakby to, on miał karierę rzeczywiście intelektualną, od wczesnej młodości był takim topowym myślicielem jako młody i w średnim wieku i starszy, to również dlatego, że myślę, że jeśli popatrzymy na jego dorobek, na jego biografię, to różne etapy jego twórczości rzeczywiście świetnie wpisują się w takiego ducha dziejów, ducha momentu. Że to zarówno mówimy o latach 50., kiedy w wczesnych latach 50. jest stalinizm. On pisze teksty o religii, ale pisze doskonałą krytykę religii z pozycji marksistowskich. Potem mamy okres rewizjonistyczny, poszukuje lepszego marksizmu, tak jak poszukiwali go inni w innych krajach poza Polską też. Publikuje główne nurty marksizmu w latach 70., które są świetną taką encyklopedyczną podstawą do antykomunizmu, poszukiwania jakby zanegowania tej lewicowości. I potem w latach 80., mówię tutaj o Zachodzie, tak, wchodzi Margaret Thatcher, Ronald Reagan i jeśli oni szukają fenomenalnej, takiej grubej, intelektualnej podstawy, dlaczego komunizm nie ma sensu na poziomie filozoficznym, bardzo proszę, mamy tu filozofa z Polski, sam przeżył, 3 tomy napisał, no ciężko odpolemizować. I w latach 90., jeśli myślimy o budowaniu fundamentów dla nowego ustroju społeczno-politycznego w Polsce, to też w duchu dziejów w tamtym momencie było pojednanie tej tradycji lewicowej, oświeceniowej i kościelnej. To oczywiście fundamentalnie wynika z pontyfikatu Karola Wojtyły, ale i potem z tego takiego zbliżenia środowisk intelektualistów, powiedzmy, kościelnych, klubów inteligencji katolickiej, czy wcześniej klubu Krzywego Koła i tej tradycji, z której wychodził Kołakowski. Więc jego twórczość na różnych etapach doskonale właśnie się oddawała mainstream w pewnym sensie. I dlatego te jego teksty z lat 90., gdzie on mówił o tej potrzebie takich aksjologicznych, czyli że demokracja liberalna musi być też zakorzeniona w wartościach.
A to by oznaczało, że był jakiś element surfowania na intelektualnych modach.
Nie wydaje mi się. Znaczy to myślę, że to, no to jest pytanie trochę o kurę i jajko. Znaczy, czy autor jakby jest tym, który nadaje trochę te mody, czy jest twórcą mody. Trendsetterem, czy jest bardziej followerem.
Ale nie ucieka do lasu.
Natomiast mi się wydaje, że to ja bym raczej stwierdził, że to jest zbieg okoliczności albo zbieg opatrzności, jak to woli, ale że to osobiste bolączki intelektualne, osobiste poszukiwania Leszka Kołakowskiego rzeczywiście zbiegały się w różnych dekadach jego życia z tym, co uważano.
I tu nie możemy dla uczciwości w naszej audycji i rozmowie nie wspomnieć o tym, że oczywiście prawica nie znosi Kołakowskiego za ten romans, za surfowanie na duchu dziejów w okresie marksizmu, no że po prostu to był...
A lewica go nie znosi, bo potem zdradził.
Lewica go nie znosi, bo potem napisał główne nurty marksizmu są, wydaje mi się, że dość dewastujące dla lewicy aż do dziś, w sensie takim głębokim, znaczy podstaw lewicowości, do tego stopnia, że kiedy brałem udział kiedyś w debacie na temat Kołakowskiego, to człowiek lewicy powiedział, że no bo trzeci tom dewastuje współczesne podstawy lewicowości. Powiedział, że no, gdyby zrozumiał swoje błędy, to by napisał 4 tom, w którym tam potępia, co tam wcześniej napisał i tak dalej. Uznałem, że to jest bardziej taki rodzaj ucieczki w żart niż poważnego argumentu, żeby się zmierzyć z tą rozprawą Kołakowskiego z lewicowością. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z człowiekiem, który szukając tej pewności, szukając siebie, konstruując siebie i wychodząc, podkreślam, stąd, bo to jest niesłychanie ciekawe, że można wyjść stąd, urodzić się tutaj i
myśleć w małym mieście w Polsce, tak?
Małe miasto, dowolne miasto mogłoby być. Chodzi o to, że po prostu pewien rodzaj takiej chęci poznania swojego miejsca w świecie jest tak przeważający, że rozumie ta osoba, która dokonuje takiego wysiłku, że musi pytać w gruncie rzeczy o wszystko. Od poziomu rodziny, od poziomu narodu, aż po swoje relacje z Bogiem. I te pytania trzeba zadać na serio. To, co jest fascynujące, kiedy mówimy o drodze naukowej Kołakowskiego, to jest człowiek, który ostatnia rzecz, proszę Państwa, która się kojarzy, to ze zdobywaniem jakichś punktów za publikację. To jest po prostu absurdalne wręcz zestawianie tego, ponieważ teksty Kołakowskiego są głęboko osobiste. Nawet kiedy on pisze te swoje rozważania o religii, to wyczuwa się, że ten człowiek chce zrozumieć, prawda, siebie w świecie. I stąd pytanie jest takie, czy idąc tą drogą, rozmontowując kolejne pewniki, czy on nie stał się heretykiem? Bo kiedy czytam w książce, że Bóg Kołakowskiego to nie jest Bóg chrześcijaństwa ani żadnej innej religii objawionej, to moje pytanie takie naiwne może jest, zaraz, to czy nie jest tak, że Kołakowski stał się jednym po prostu z, na przestrzeni stuleci jeszcze jednym heretykiem, panie profesorze?
No, pan wspomniał, że jednym z moich pól zainteresowań jest Ameryka i rzeczywiście, jak pan wspomniał o herezji, od razu przyszedł mi do głowy socjolog amerykański, zmarły przed kilku laty, Peter Berger, który... No, oprócz tego, że był protestantem, był takim właśnie bardzo uważnym sejsmografem zmian w religii i jednym z nielicznych, przynajmniej ja nie znam innych, który powiedział, że się mylił. Oh. To jest bardzo rzadkie dla naukowców, a Berger gdzieś na początku lat 2000 powiedział, że to, co pisałem w latach 60., 70. na temat sekularyzacji, to był błąd, nie dlatego, że się myliłem, tylko dlatego, że nie wziąłem pod uwagę różnych rzeczy, które później wziąłem pod uwagę. Chodziło o ruch zielono-charyzmatyczny czy pentakostalny, chodziło o Afrykę, o entuzjazm religijny w innych kręgach niż tylko zachodnioeuropejski.
No, jak ale... to się ma do heretyka
W latach 70. Berger, którego liczne książki są po polsku przetłumaczone, ale ta akurat nie, a i szkoda, to był imperatyw heretycki. Aha. Berger jako protestant mówi tak, do tej pory walczyliśmy z herezjami jako kościoły instytucjonalne, a dzisiaj ja proponuję kierowanie się herezją. Herezis to znaczy właśnie własnym poglądem. I w tym sensie rzeczywiście Kołakowski jest heretykiem par excellence, bo on nie uznawał świętych krów. On nie miał żadnych autorytetów religijnych. Zresztą pan o tym też pisze, że Biblia dla niego to jest właściwie kod kulturowy. Mhm. Można to powiedzieć nie tylko o Biblii, o Koranie, o Upaniszadach, które on wszystkie zresztą w swojej religii, czy jeśli Boga nie ma, cytuje i komentuje i tak dalej. Ale chodzi o to, ma pan absolutnie rację. On jest heretykiem anima naturaliter heretica, bym powiedział. Znaczy, jest coś takiego, ja czuję tutaj ogromne powinowactwo, przepraszam, że się tak podpinam pod Kołakowskiego, ale mnie to jest szalenie bliskie. To znaczy, nie bać się własnych myśli. Mhm. Ale to jest oczywiście sapere auzo oświeceniowe, Kanta, ośmielić się myśleć odważnie, ale u Kołakowskiego, i to jest chyba jego oryginalność, tu się z panem Hubertem zgodzę, że w nim nie ma oświeceniowej pogardy dla religii, czy niechęci do religii, powiedzmy to ostrożniej. U niego jest fascynacja religią.
No, ale też zrozumienie jej funkcji. On jest socjologiem, w sensie takim, że on widzi, że socjologicznie społeczeństwa potrzebują zinstytucjonalizowanej religii, żeby dodać jeszcze jeden paradoks do tego, że owszem, jest heretykiem, ale jednocześnie heretykiem, który mówi, Kościół katolicki powinien istnieć. Dlaczego? Dlatego, że on pełni pewne konkretne role, mianowicie sprawia, że ludzie w potrzebie się orientują w świecie. Prawdę mówiąc, te słowa Kołakowski mówi i Jarosław Kaczyński, i Adam Michnik. Obaj powiedzieli, że społeczeństwo polskie bez zinstytucjonalizowanego kościoła byłoby bez, tutaj tak upraszczając, bez pewnej busoli moralnej. Kołakowski mówi to samo, prawda? Heretyk.
To znaczy, tak, to znowu powiem, że też traktując takie kategorie samego Kołakowskiego, bo Kołakowski też, znaczy, to jest książka, która wyszła już po jego śmierci pod tytułem Herezja i to jest zapis wykładów, które on kiedyś dla niemieckiego radia w latach 80. dawał i w rozumieniu takim historycznym samego Kołakowskiego nie mógł być heretykiem, bo nie był w instytucji. Żeby być heretykiem, to trzeba być najpierw w kościele jakimś, albo w partii, mógł być heretykiem marksistowskim w partii, ale nie mógł być heretykiem w sensie religijnym, bo nie był w kościele. Natomiast oczywiście to, co pan profesor Obirek powiedział, był w pewnym sensie heretykiem par excellence, że nie bał się myślenia, tak? I myślę, że to jest w tym sensie tak charakterologicznie, to jest postać niezwykle, myślę, ważna i godna wynoszenia na sztandary, który nie bał się tego myślenia i był uczciwy zawsze. Znaczy, to nie jest tak, że on miał jakąś założoną filozoficzną, intelektualną agendę i jak fakty mu nie pasowały, to do czego doszedł mu nie pasowało, to naginał no, fakty.
I teraz wobec tego przychodzi nasz słuchacz, tak. Widz, i takie pytanie, które Kołakowski zadaje, jak rozumiem, jest, no dobrze, to już tam wiem, jak wygląda katolicyzm w Polsce, spory polityczne, wszystko, ale zaraz, w jakiego Boga ja wierzę? I zaczyna się konsekwentnie zastanawiać nad tym i prowadzi go to do czego?
Kołakowskiego.
Tak, do właśnie. To nie jest Bóg chrześcijaństwa, pan pisze.
To nie jest Bóg chrześcijaństwa. Znaczy, no to jest jakby główna teza mojej książki.
Kto to jest?
Nie chcę trochę, znaczy chcąc zachęcić czytelników, żeby sięgnęli do lektury całości.
O, sięgnęli, powiedzmy. To,
nie, no myślę,
Bóg
że...
Kołakowskiego z Radomia, prawda? Naszego rodaka.
Tak, Kołakowskiego z Radomia, czy Bóg jest z Radomia, pewnie też, ale...
Nie żartujmy, to jest poważne, tak? Kołakowski z Radomia, dociera do momentu, kiedy mówisz,
że... Myślę, że przede wszystkim Bóg dla Kołakowskiego to jest źródło moralności. Bóg to jest źródło rozróżnienia tego, czym jest dobro, czym jest zło. I to jest absolutnie, to jest pytanie numer jeden. To jest źródło norm etycznych. Bo jakby ja stałem taką tezę i mam nadzieję, staram się ją jakby w książce uzasadnić, że jakby tym pytaniem praktycznym na poziomie jednostki, które dręczy Kołakowskiego całe życie, to skąd mam wiedzieć, co jest dobre, co jest złe i czy człowiek sam może być tym prawodawcą w obszarze moralności? Czy może decydować, co jest dobre, co złe? I w pewnym sensie cała jego trajektoria rozwoju intelektualnego od marksizmu do katolicyzmu to jest przechodzenie od odpowiedzi tak, że człowiek może być twórcą wartości, do odpowiedzi nie, że człowiek sam nie da rady być twórcą wartości. Bo życie człowieka jest względne, jest kruche, a żebyśmy naprawdę wiedzieli, czym jest dobro, czym jest zło, to musimy mieć jakieś źródło tego, które jest absolutne, niezmienne. I w tym sensie się odwołuje do tradycji starożytnych neoplatoników. To jest taka postać Plotyna, filozofa z III wieku naszej ery, o której trochę więcej pisze w swojej książce, o którym sporo pisał Kołakowski, gdzie nazywa go ojcem europejskiej metafizyki. I to jest taka tradycja Boga innego zupełnie niż my go znamy z tradycji judeo-chrześcijańskiej, czyli Boga osobowego. Tak? Jakby w pewnym sensie też, robiąc troszeczkę jeszcze 30 sekund jakby krok w bok, dlaczego jednym ze źródeł sukcesu wielkiego chrześcijaństwa, to myślę, że się ze mną panowie zgodzicie, jest też to, że chrześcijaństwo udało się opowiedzieć o Bogu w taki sposób, że Bóg jest jednocześnie tym absolutem, stwórcą świata i źródłem dobra i zła i osobą, która się przyjmuje, która nas kocha, która aktywnie może interweniować w nasze życie, że Bóg może być naszym przyjacielem. Bóg, do którego Kołakowski się odwołuje, to jest ten Bóg nieczuły. Tak? Jeden z ostatnich esejów Kołakowskiego, napisany dosłownie rok przed śmiercią, gorzki w swojej wymowie, to jest, czy Pan Bóg jest szczęśliwy? Odpowiedź Kołakowskiego brzmi nie. Jeśli Bóg ma być Bogiem, to znaczy, jeśli ma być tym absolutem, źródłem dobra i zła, to nie może być szczęśliwy, ani nieszczęśliwy. On jest doskonale obojętny w pewnym sensie. Jest takim wielkim rejestratorem tego, co zachodzi w świecie, naszego życia, naszych uczynków, dobra i zła. Natomiast pozwolę sobie tylko jedną rzecz jeszcze odbić do tego, co powiedział profesor Obirek, że Kołakowski, pomimo tego, że był właśnie odważny w swoim myśleniu i nie uznawał świętych krów, to myślę, że jest w historii myśli parę osób, które możemy wskazać jako takich jego mistrzów. Mistrzów myślenia, mistrzów religijności. Erasm z Notre Dame, o którym pan wspominał, jest bardzo ważny, ale chyba najważniejszą osobą, taką najbliżej mi się wydaje, oddającą wrażliwość Kołakowskiego na różne rzeczy, był Pascal, XVII-wieczny francuski myśliciel, zarówno naukowiec, to jest bardzo ważne, myślę, zarówno jeden z ojców rewolucji naukowej, wiele podstaw statystyki czy badań nad przyrodą, to są dzieła Pascala z XVII wieku, ale też apologii chrześcijaństwa jako właśnie religii odwołującej się do serca, jakby takiej wrażliwości. Jest zdanie
pamiętam,
też...
Pamiętam, że nasz wykładowca z filozofii nazwał go histerykiem poszukującym pewności Pascala.
Bardzo trafna, czy myślę, że w tym sensie jakby też jakoś odzwierciedlające ścieżkę Kołakowskiego. Jest, to ja przywołuję swoje książce, ale jest takie zdanie u Kołakowskiego, które mnie bardzo uderza. W serii O co nas pytały wielcy filozofowie, na koniec Kołakowski właśnie wyciąga takie 2-3 pytania z myśli każdego filozofa, które mają być nadal aktualne, nadal nierozstrzygnięte. I w podsumowaniu Pascala Kołakowski pisze, Pascal pyta nas o wszystko.
Ale znowu, żeby trochę uprościć i uporządkować, no to Kołakowski przebadał wszystkie możliwe, tak, przyjmijmy, przebadał wszystkie możliwe ścieżki, szukając, kim ja jestem w świecie, więc szuka pewności. Więc przegryzł się przez marksizm jak mało kto, prawda? Jeśli chodzi o te kwestie narodowe, to też tutaj wiadomo, że wiedział, chociaż może nie ma odpowiednika głównych nurtów nacjonalizmu na przykład, prawda? Ale w pewnym sensie polemizował z tym nacjonalizmem całe życie na swój sposób. I przechodzi przez te kolejne poziomy, jednocześnie wiedząc, że trzeba zadać pytanie o granice tego, co poznawalne w dyskursie takim racjonalnym, tak? Co możemy tam sobie między sobą się dogadać. I stwierdza, że no, jeżeli dotrzemy w pewnym momencie dotykamy granic i potem jest już bezsens, tak? Że potem już jest ten możliwy skok w wiarę, prawda? I odpowiada, że musi być coś przed wszystkimi rzeczami, tak? Idąc tym jednym z jego tutaj tych mistrzów. Czyli takie pytanie, które sobie zwykła osoba może zadać. No zaraz, to jeżeli mamy, nie wiem, poziom rodziny, państwa, to wszystko przemija, to wszystko jest tak bez sensu, tak? Tylko wielki wybuch był kiedyś, prawda? Przychodzą jakieś takie strzępy wiadomości do przeciętnego człowieka i on musi stanąć wobec tego, rozdziawić buzię ze zdziwienia i powiedzieć, no nie, to moje życie jest kompletnie bez sensu, jeżeli tylko przyjąć ten poziom taki naukowy. I wtedy Kołakowski mówi... Tak ja to rozumiem, tak? Do polemiki ewentualnie. I przychodzi i mówi, nie, no to bez wiary to po prostu ludzie się zapłaczą na śmierć. Mało tego, bez instytucji nie będzie nikt przypominał o tym, że są niedoskonali. Bez wpędzania, to bardzo dla mnie jest kontrowersyjne, bez wpędzania w poczucie winy ludzie nie będą przeciwdziałać złu. I to są te, tak jakby rzeczywiście niby piszemy, tutaj mówimy o tym, że on takim heretyk, nie heretyk.
To jest gorzkie, tak? To jest
gorzkie. Nie, to jest coś więcej. On tak jakby zatacza krąg i wraca ostatecznie do tego katolicyzmu. Ja mam wrażenie, że na koniec, kiedy tego typu stwierdzenia przypominają, że no, to instytucja religijna ma istnieć, by przypominać ludziom, że są niedoskonali. Że mamy ludzi wpędzać w poczucie winy, bo to jest sposób, żeby przeciwdziałać większemu złu i tak dalej, to ja mam wrażenie, że tak jakbyśmy zatoczyli długą drogę i rzeczywiście może ci, którzy mówili, dobrze tam, nie będziemy dzielić włosa na czworo, to był jednak taki dziwny, ale jednak katolik. Nie jest tak, panie profesorze?
Znaczy nie tyle kłopot, co wydaje mi się, że Kołakowski rzeczywiście, i tu się z panem bym zgodził, Hubertem, że on był człowiekiem kontekstu. I myślę, że bardziej to było tak, że co on by nie napisał, to się stawało tekstem kultowym. Myślę o tym w argumentach publikowany później Jezus Reformator. To był właśnie taki tekst, który był wygłoszony, jeśli dobrze pamiętam, w Klubie Inteligencji Katolickiej, a potem stał się takim z obu stron krytykowany i przez kardynała Wyszyńskiego i oczywiście przez partyjnych kacyków. Tak było też z tekstem Kapłan i Błazen.
Który gorąco Państwu polecamy, jeżeli tak, by chcieli Państwo zacząć od czegoś lekturę Kołakowskiego.
Świetny, to... po prostu właśnie, czy Kapłan, czy Błazen. Ale mnie się wydaje, że Kołakowski wymyka się trochę porównaniom, bo padły tutaj dwa nazwiska, ja bym trzecie dodał. Michnik, Adam Michnik, Jarosław Kaczyński i ja bym dodał Romana Dmowskiego. Zwłaszcza Dmowski, który jako społeczny darwinista, dodajmy bardzo popularny ideolog prawicy, łącznie z rządzącym PiS-em, po rewolucji 905 roku uznał, że jednak warto się zbliżyć do katolicyzmu, że bez poparcia Kościoła katolickiego on nie wygra. I miał rację. Gdy umierał w 1939 roku, L'Osservatore Romano, oficjalny organ Watykanu, uznał go za wielkiego wychowawcę. Też człowiek właściwie niewierzący, ateista, taki właśnie XIX-wieczny pozytywista. Ale uznał, że religia jest użyteczna, że Polak, katolik to w ogóle właśnie...
Co Kołakowski się kojarzy z Dmowskim?
Nie, właśnie chcę powiedzieć, że Kaczyński się w tej tradycji sytuuje. To znaczy instrumentalnego podejścia do instytucji jako narzędzia pomocnego w strategii politycznej.
Tak. A nie jest tak, że zawsze tak było? Nie jest tak, że mamy...
Chwileczkę. Ja tylko chcę powiedzieć, że u Michnika to jest trochę bardziej złożone. Nie chcę tego rozwijać. Natomiast Kołakowski właśnie on się nie mieści w takim utylitarnym podejściu do religii. On jest człowiekiem i ja bym tutaj się z panem nie zgodził, że dla niego Pascal jest najważniejszy. Ja sądzę, że dla niego najważniejszy był jednak Baruch Spinoza. Mm-hmm. On od początku, chyba jego doktorat
był o Spinozie, tak.
Potem ostatnia książka, którą przygotował do druku, była o Spinozie.
Znaczy to była ta sama książka.
Tak, tylko w każdym razie myślał o tym całe życie.
Mm-hmm. Heretyk. Dlaczego ta różnica jest ważna,
żydowski heretyk. Mm-hmm. Chodzi o to, że Spinoza właśnie nie mieści się w tym histerycznym wołaniu o pewność, tylko jest takim właśnie szlifierzem myśli, swoją drogą też zawodowo się ostrzeniem czy polerowaniem soczewek zajmował, że to było szukanie trochę inne. To znaczy to nie było niekoniecznie chrześcijaństwo. Oczywiście można się zastanawiać, czy Spinoza wyklęty z synagogi w Amsterdamie, czy się nie zbliżył do chrześcijaństwa. Chcieli, pochowany jest chyba nawet w kościele. Ale właśnie to jest ten rodzaj takiej jednostka i nieskończoność. Ja i transcendencja, ja i niedookreślony Bóg. Deus sive natura. Ja myślę, że Kołakowski by się pod
czyli
tym
Bóg,
podpisał.
Czyli natura, tak?
Tak, czyli właśnie pod tym panteizmem, ale raczej panteizmem takim intelektualistycznym. Czyli podsumowując, ja bym powiedział, że Kołakowski nie nadaje się do użycia politycznego, natomiast bardzo się nadaje na seminaria. To znaczy, że problematyzuje wszystko, wybija z pewności, nie kończy, że tak powiem, wywodu, raczej zachęca do wejścia w ten sam typ myślenia, czy właściwie niepokoju takiego duchowo-intelektualnego. Więc to jest zupełnie inne kategorie niż ci wspomniani politycy, czy intelektualiści publiczni, którzy chcą koniecznie opowiedzieć się po stronie instytucji jako czegoś użytecznego. Ja myślę, że Kołakowski raczej byłby bliższy, przepraszam za osobisty akcent, mojej mamy, która w wieku 89 lat chodzi codziennie do kościoła, ale nie jest dewotką. To znaczy, to jest ten rodzaj szacunku dla ludzi religijnych, ale nie używających religii jako maczugi do zwalczania tych, którzy nie podzielają ich światopoglądu.
Czyli trochę by było z tej rekonstrukcji, że Kołakowski siewcą sceptycyzmu takiego.
Trochę może.
Krótko mówiąc, żeby się opanować, zanim będziemy kogoś pouczać, rugać, moralizować,
absolutnie.
To żeby może się najpierw ten trzy głębokie wdechy i skierować ostrze w stronę własnych poglądów.
Znaczy trzeba fundamentalnie rozdzielić wiarę religijną, czy taką wrażliwość na problematykę metafizyczną, pytanie o Boga, że Bóg cię boli. Tak? Ja myślę, że jakby każdy z wielkich umysłów ma jakieś jedno wielkie pytanie, które go boli. Tych pytań jest kilka raptem, ale na pewno Kołakowskiego na przykład bolała nie Polska, tylko jego bolał Pan Bóg, tak? To jest, to jest coś, co...
tutaj bym pewnie polemizował.
Coś, co go... Natomiast to jest z jednej strony, a z drugiej strony jest ta kwestia kościoła instytucjonalnego jako pewnego faktu społecznego, socjologicznego. To ja pozwolę sobie zacytować jeszcze, to jest bardzo późny Kołakowski, tekst napisany w 2006, czyli ma lat 79, 3 lata przed śmiercią. Cytuję tekst: wiara i sens świata są nieoddzielne. Znaczy to, że ów sens nie jest czymś takim jak ukryty skarb, gotowy do wzięcia i czekający na odkrywcę. Jest to skarb, który rodzi się i rozwija w samym procesie odkrywania. Człowiek widzi Boga w narodzinach Boga. To absolutnie nie jest ortodoksyjne chrześcijaństwo w żadnym wydaniu. Tak? To jest pewne rozumienie religii, rozumienie Boga. No mówię, to jest właśnie taka pewna wrażliwość na problematykę Boga, absolutu, na takim najbardziej fundamentalnym, indywidualnym poziomie. Więc to, co pan profesor powiedział o Spinozie, rzeczywiście jest trafne i to jest dobre zestawienie. Pascal jako histeryk szukający pewności i Spinoza, ktoś, kto być może jakby najbliżej był poczucia przynajmniej własnego zrozumienia, że tę pewność odkrył. To pozwolę sobie jakby ostatni taki przypisowy wycieczkę zrobić, ale postacią też blisko Kołakowskiemu, bardziej mu współczesną, był Karol Jaspers, taki niemiecki filozof w pierwszej połowie XX wieku żyjący. Jaspers też pisał o Spinozie i tam zdanie o Spinozie Jaspersa, które mnie bardzo uderzyło w pewnym momencie, to jest to, że Jaspers musiał być człowiekiem przerażająco spokojnym. To znaczy, to był człowiek, który w swojej filozofii w pewnym sensie być może rzeczywiście doszedł do końca i był z tego usatysfakcjonowany i osiągnął jakąś wewnętrzną zgodę z tym, co odkrył. Kołakowski, wydaje mi się, to jest oczywiście absolutnie spekulacja moja, nawet jeśli doszedł intelektualnie w podobne rejony, to do końca jednak miał tą wewnętrzną wątpliwość. A Spinoza może tą pewność znalazł, stanął i wiedział, gdzie stoi.
No, ja chcę tutaj zapolemizować z tą kwestią polityki, bo wydaje mi się, że to, co w tej książce jest jednak wychylone za bardzo, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jednak niewątpliwie Kołakowski interesował się religią, ale polityka to była to również jego namiętność. Widać to najbardziej w listach, które on wymienił z Giedroyciem, kiedy Giedroyć go ciągle namawiał na teksty i on ciągle odmawiał, ale były takie momenty, że już się tak gotowało tej polityczności, że Kołakowski musiał zostawić te rozważania o Bogu, musiał zostawić te swoje rozważania o religii, które na pewno go tam zaprzątały najbardziej, siadał i pisał lamentując trochę, że musi właśnie, nie może się zajmować nauką, że musi napisać coś dla rodaków do kultury paryskiej, pisał, bach, sukces, bo te jego teksty były czytane, komentowane, jak mało kto, prawda, płynął z duchem czasów i po prostu jedną nogą był w tych swoich zainteresowaniach akademickich, czy w zasadzie ludzkich, bo wydaje mi się, że to jest źle powiedziane. Po prostu jako człowiek pytał się o swoje miejsce wobec Boga, państwa, narodu, rodziny, a drugą nogą, no ta bieżąca polityka co jakiś czas się pojawiała i ostatnia rzecz tutaj do tego stopnia, że może żeby państwu pokazać, bo to trochę ten Kołakowski nam się tutaj w pomnik zamienia. Człowiek, który w 1966 roku prawie zabłąkał się na Wydział Historii, wygłosił przemowę, która wywołała ogromne poruszenie wśród studentów, reakcję partii, gigantyczną awanturę. Zachował się tekst tego przemówienia, ponieważ nagrali to SBC-y i generalnie okazywało się, że gdzie nie pójdzie i zaczyna mówić o tych swoich przekonaniach, które tam w domu sobie wygrał, to wywołało awanturę polityczną. I wydaje mi się, że ta namiętność jego do polityki też tutaj była ważna. Przypadkiem czy nie przypadkiem, no nie można było, będąc pochodząc z tej części świata, omijać polityki, prawda?
Mogę skontrować, jak pozwolę sobie zaburzyć porządek wypowiadania się, ale wydaje mi się, że samo to, że on temu Giedroyciowi rzeczywiście konsekwentnie odmawia, dopiero jak to się przeleje.
Nie, odmawia, w końcu ulega. Odmawia, ulega.
No ale woli siedzieć, czytać tego świętego Tomasza, niż się Jaruzelskim zajmować. Znaczy niewątpliwie w Kołakowskim była jakaś pasja, zainteresowanie polityką, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że było to w takim sensie z pewnego poczucia obowiązku za wspólnotę, żeby nie być takim greckim idiotą, tak? Nie przejętym sprawami publicznymi.
Czyli poza wspólnotą, żeby państwo nie tak, myśleli, że obrażamy.
Tak, że w sensie, że nie zainteresowanym w ogóle sprawami publicznymi. Natomiast wydaje mi się, mówię, to dokładnie to, co pan przywołał, że on z tym Giedroyciem pisze, ale go zlewa, bo nie ma czasu, bo on woli czytać po łacinie 120 tomów w sumie teologicznej i to go boli. Jest moim zdaniem bardzo wymowny fakt, który przywołuje w swojej książce. Kołakowski uczestniczył regularnie w takiej ankiecie brytyjskiego tygodnika Times Literary Supplement na książkę roku w 1991 roku, tak? Czyli w trakcie przemian, powiedzmy, w Polsce, kiedy rozpada się Związek Radziecki, jest nowy świat dosłownie budowany geopolitycznie. Kołakowski pytany o książkę roku, on mówi trzeci dom dzieł Pascala, bo to sobie teraz siedzi czyta. I to nie jest bez znaczenia. To absolutnie jest bez znaczenia. Natomiast to, że każdy z jego tekstów politycznych robił raban i był inspirujący dla innych, to wynika po prostu z tego, że to była rzeczywiście wybitna umysłowość. Znaczy i miał talent do tego, miał dar do tego, żeby to traktować.
Ale nie będziemy się zadawalać tutaj ten stawianiem pomników. Chodzi o to,
nie. Ja tutaj sekunduję panu Hubertowi Czyżewskiemu, bo uważam, że Kołakowski był zwierzęciem politycznym, ale w sensie takim właśnie greckim. I jego podejście do polityki było estetyczne. To znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście wprowadzono stan wojenny, czy kiedy tutaj się w 1968 roku zaczęła ta nagonka antysemicka, kiedy no, Gomułka rzeczywiście, no nie tylko Gomułka, Moczarowcy i tak dalej, kiedy się stało to wołającym o pomstę do nieba krzywdą grupy społecznej, to wtedy on zabierał głos. Tak samo właśnie w latach 80., kiedy trzeba było po prostu stanąć po stronie ludzi cierpiących. Więc to był raczej odruch humanisty, który
odruch
nie godził.
Serca, tak?
Tak, znaczy właśnie taki estetyczny, że nie można tak robić. Nie można chwalić czegoś, co jest absolutnym podeptaniem elementarnych praw człowieka. I myślę, że podobną reakcję mogę sobie wyobrazić dzisiaj Kołakowskiego na to, co się od 15 roku w tym kraju dzieje. Mhm. To by była reakcja właśnie bardziej estetyczna wobec zakłamywania notorycznego rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia. I jako dowód, ja zacząłem naszą rozmowę od takiego biograficznego wspomnienia lektur, to pozwolę sobie zakończyć, nie wiem, czy będziemy już kończyć, ale
tak,
w każdym razie...
Tak, pomału zmierzamy do zakończenia.
O tekście, którego pan nie przywołuje, a który Kołakowski napisał na moje zamówienie w 2002 roku. Ja wydałem wtedy taki tom Dialog z niewierzącymi. Co nas łączy, Dialog z niewierzącymi? Wtedy byłem jezuitą, więc zapraszałem wierzących i niewierzących do rozmowy właśnie tak na łamach dzisiejszej kultury liberalnej. To było życie duchowe. No i potem chcieliśmy to wydać w tomie i Kołakowski się zgodził. I wydał, napisał kilka stron, które dla mnie są pewnym kluczem późnego Kołakowskiego. Wiara dobra, niewiara dobra. I to jest właśnie Kołakowski sceptyk. On mówi no, z taką skromnością, no nie największą, mówi ja wszystko wiem, co można powiedzieć za religią i przeciw religii. I nie opowiadam się po żadnej stronie, bo uważam, że napięcie między tymi racjami jest kulturowo interesujące. I ja myślę, że może rzeczywiście ten Pan Bóg mu się za bardzo nie podobał. Taki właśnie...
Kościelny Pan Bóg.
W ogóle. Taki właśnie nieczuły, nienamiętny jak Pascala. Ale chyba miał takie poczucie, że kultura to jest mój dom, który znam, który jest okropny. Ale jeśli mnie ktoś pyta, jak ja go na przykład pytałem, czy inni go pytali, bo on odpowiadał na pytania. On naprawdę wolał pisać książki, a eseje pisał dlatego, że różni namolni redaktorzy go prosili o to.
Jeden z najwybitniejszych polskich eseistów.
To jest... No ale to były wymuszone jednak te teksty. Czy przez Adama Michnika, czy przez Giedroycia.
I bardzo dobrze, czy przez pana.
No, ale oczywiście, że tak. Ale chodzi o to, że jego natura jednak była chyba chyba właśnie takiego namysłu bardzo, no nie powiedziałbym, że oderwanego od rzeczywistości, ale to, że można było, no przecież on czytał Spinozę w głębokim PRL-u. Swoją więź kościelną, zgadzam się z pańskim werdyktem, że to jest najwybitniejsza jego książka, powstała jednak, kiedy był jeszcze w partii, był jeszcze w Polsce, wyjechał owszem na stypendium i badania do Holandii, ale jakby on jest zaprzeczeniem, pan trochę tak, panie Jarosławie, tak sceptycznie mówi o tych punktach, rzeczywiście to jest zmora dzisiejszej akademii, ale wtedy zmorą byli wszechobecni cerberzy, którzy decydowali, co wydać i nie wydać. Więc taki Kołakowski grający z cenzorem, to jest też jeszcze rzecz, która dla naszych młodych, zwłaszcza widzów i słuchaczy, jest zupełnie nieznana. Ale to
dzisiaj są inne formy cenzury.
No są, tak, ale dla mnie Kołakowski, ja nie buduję mu pomnika, broń Boże. Ja uważam, że to był po prostu dobry kompan do myślenia.
Ach, to ładnie powiedziane. To jest pięknie powiedziane. Czyli gdybyśmy mieli na zakończenie polecić tak, żeby ktoś chciałby rozpocząć, to od którego tekstu?
No ja bym tego Błazna i Kapłana.
Kapłan i Błazen, esej, proszę państwa.
Z twórczości zresztą. Jarosław Iwaszkiewicz, wielki oportunista, mu to wydrukował i potem pewnie żałował, bo to był wielki rejwak wokół tego eseju. Ale to jest świetne, po prostu po której stronie się opowiadam. Po takim właśnie krotochwilnym, pociągającym za brodę kacyków partyjnych błaźnie, czy... prawodawcy, kapłanie.
No takim to jest, można powiedzieć, że już tam partii dawno nie ma, ale że po prostu o dwóch postawach wobec życia, prawda? O
tym, no że... partii wodzowskie są przecież.
Tak. Jak no tak.
Nie chyba, daj Boże coś powiedzieć złego na szefa partii, no to jest się poza. No to jest dokładnie Jasne. Ten sam mechanizm. I Kołakowski akurat w takiej sytuacji byłby błaznem, myślę.
Jedna lektura do polecenia na otwarcie?
No jeśli mielibyśmy na otwarcie rzeczywiście jeden przystępny esej wybrać, to Kapłan i Błazen jest bardzo dobrym tekstem, to możemy się zgodzić.
To ja jeszcze, ponieważ teraz, żeby łatwiej było wejść, wywiad Rzeka z Leszkiem Kołakowskim, to jednak jest dobre otwarcie, takie dwutomowe, długa rozmowa o tym,
O jego życiu,
tak, o drogach do myślenia. Myślę, że jeżeli chcieliby państwo sobie otworzyć, zaraz powiemy jeszcze, chcieliby państwo sobie otworzyć tutaj ścieżkę do Kołakowskiego, to z całą pewnością taki wywiad. Dlaczego on był smutny? Tak? To jest, dlaczego tak potoczyła się ta jego droga życiowa w ciekawy sposób? Proszę państwa, pretekstem do naszej rozmowy była oczywiście książka Huberta Czyżewskiego, Kołakowski i poszukiwanie pewności, wydane przez wydawnictwo Znak. O, proszę bardzo, będziemy jeszcze tam linkować przy naszych mediach społecznościowych i na YouTubie i w innych miejscach. A ja chciałbym ogromnie podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę. Stanisław Obirek, Hubert Czyżewski. I tylko kończąc już króciutko, dosłownie, proszę państwa, tę naszą rozmowę, Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu Kultury Liberalnej. Spotykamy się co tydzień. Dzięki państwu za to, że nas wspieracie. Darowiznami cyklicznymi przez Patronite. Dzięki temu, proszę państwa, w ogóle ten trzeci sektor, który jest naprawdę niezależny, może istnieć, więc jeżeli lubicie to, co robimy, wspierajcie nas dalej, polecajcie i lajkujcie. Oczywiście zachęcam do zaglądania na stronę www.kulturaliberalna.pl. Tam mają państwo w otwartym dostępie teksty o polityce, książkach, kulturze. I my się widzimy za tydzień, ale jeszcze w piątek o polityce zagranicznej redaktor Jakub Bodziony będzie z państwem rozmawiał, więc zachęcam i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję pięknie jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.